Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Mam nadzieję, że nie będę odosobniony i że się ze mną zgodzisz, kiedy powiem, że słuchanie to trudna sztuka. Albo nawet bym powiedział, słuchanie to bardzo trudna sztuka. Nie wiem, może jestem tym odosobniony, może się mylę. Myślę po prostu o minionym tygodniu, nawet kilku tygodniach i różnych sytuacjach, w których brałem udział, w których byłem, gdzie po raz kolejny okazywało się, że słuchanie wcale nie jest takie łatwe. Ale nie wiem, jakbyś chciał mnie zachęcić, to kiedy zapytam się, czy też masz taki problem, jak ja, to podnieść rękę do góry, żebym wiedział, że nie mówię tylko sam do siebie. Czy uważasz, że słuchanie bywa trudne, jest trudną sztuką? Okej. Wszyscy się tego uczymy. Czasami tak to jest, że słuchamy i nie słyszymy. To jest trochę tak, jak pewien mężczyzna, któremu mąż, któremu żona powiedziała: kochanie, chciałabym, żebyś poszedł do sklepu tutaj po sąsiedzku za rogiem, tam gdzie zwykle, bo potrzebuję parę rzeczy, w zasadzie trzy. Chciałabym, żebyś kupił chleb, jajka i mleko. Trzy rzeczy. Pamiętasz? Tak, kochanie, pamiętam. I mąż idzie do sklepu, kupuje trzy rzeczy, wraca i okazuje się, że kupił, tak jak żona prosiła, trzy rzeczy. Chleb, jajka i pomidory. Słuchał? No kupił trzy rzeczy. Miał być chleb, jajka i miał być mleko, był chleb, było jajka i pomidory. Nie jest to łatwe. Pewna kobieta, znalazłem taką historykę, pewna kobieta zadała mężowi zagadkę, zaczęła tak. Posłuchajcie, mężczyźni, bo to może być zagadka też i dla was. Kochanie, jesteś maszynistą pociągu, w którym jest 36 osób. Na pierwszym przystanku wysiada 10 osób, a wsiadają dwie. Na następnym przystanku nikt nie wysiada, ale wsiada 5 osób. Na trzecim przystanku wysiadają 4 osoby, a wsiadają 2 osoby. A teraz pytanie do ciebie, jak nazywa się maszynista pociągu? Skąd mam wiedzieć? Odpowiedział zainteresowany mąż na to, że żona: widzisz, ty nigdy nie słuchasz. Zaraz na początku powiedziałam, ty jesteś maszynistą pociągu, w którym jedzie 36 osób. Ha, ha, ha. Faceci nawet się nie śmieją, bo myślimy, że no dobrze, po co żeś to mówił? Nie musiałeś. Słuchajcie, czasami może być tak, jak w pewnym małżeństwie, kiedy mąż starał się naprawdę, opuścił gazetę, spojrzał żonie prosto w oczy, poświęcił jej całą swoją uwagę, gdy mówiła, a ona po chwili do niego mówi w ten sposób: przestań to robić. Celowo słuchasz, żeby mnie zdenerwować. Tak zupełnie na poważnie. Słuchanie jest naprawdę trudną sztuką i musimy się tego uczyć. Bo dużo łatwiej przychodzi nam mówienie raczej niż słuchanie, ale kiedy mówimy o słuchaniu, to wielu z nas, jeśli nie większość z nas, takich tutaj jesteśmy, powiedziałby, no jak to dobrze, że Bóg słucha. Jak to dobrze, że przynajmniej Bóg słucha, kiedy do Niego mówimy, to Bóg słucha, Bóg słyszy. Możemy do Niego mówić z taką nadzieją, czy nawet z takim przekonaniem, że On nas wysłuchuje. Nie jesteśmy w tym odosobnieni, nie jesteśmy pierwszymi, którzy żyją takim przekonaniem, bo tak naprawdę, kiedy przewertujesz karty Bożego Słowa od samego początku, od pierwszej księgi, to znajdziesz wiele tekstów, które wskazują na to, że Bóg jest tym, który naprawdę słucha. Bóg jest tym, który chce mieć relację z człowiekiem, chce mieć relację ze swoim ludem. Bóg jest tym, który zachęca swój lud, żebyśmy zwracali się do Niego słowami modlitwy, i Bóg jest tym, który zapewnia nas, że On wysłuchuje modlitw, które do Niego zanosimy. I nawet gdyby zawęzić tylko nasze spojrzenie na Boże Słowo do psalmów, to psalmiści w wielu miejscach mówią, przykład, jeden pisze: sprawiedliwy woła do Pana i Pan go wysłuchuje. Albo w innym miejscu autor psalmu pisze: w mojej niedoli wołałem do Pana, mojego Boga, i On mnie wysłuchał. Albo w jeszcze innym miejscu: On usłyszał ze swojego przybytku, dotarł do Niego mój krzyk. I jeszcze inny z kolei pisze: Pan jest blisko. Pan jest blisko wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy wzywają Go szczerze, z takim szczerym sercem. Więc Boży lud zawsze żył przekonaniem, że Bóg jest blisko, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw. No i tak to jest, że kiedy, szczególnie kiedy zaczynamy, kiedy życie zaczyna nas przygniatać, wtedy, myślę, że regularnie chcemy przychodzić do Boga, ale szczególnie kiedy życie nas przygniata, to przychodzimy do Boga z nadzieją, że nas usłyszy i że nie pozostanie obojętny. Ale prawda jest też taka, że, i nie wiem, czy tego doświadczyłaś, czy nie, że nawet kiedy możesz o sobie powiedzieć, że masz relację z Bogiem, że masz pragnienie życia dla Boga, że od lat chcesz Go poznawać i starać się Go poznać, to czasami w życiu bywają takie sytuacje, że jakakolwiek by nie była twoja wiara i twoja ufność pokładana w Bogu, to czasami jesteś, stajesz w życiu wobec takich sytuacji, kiedy twoja życiowa sytuacja dosłownie spędza ci sen z powiek. Nie wiem, czy mieliście takie momenty w życiu, kiedy budziliście się w środku nocy i tak intensywnie myśleliście o tym, przez co przechodzicie w życiu, że nie byliście w stanie zasnąć. Albo też nie chcieliście wyjść z łóżka, bo przeżywaliście być może nawet depresję i zmagaliście się z wieloma rzeczami w swoim życiu, z którymi nie byliście w stanie sobie poradzić. Natknąłem się ostatnio na taką ciekawą grafikę, w zasadzie taki mem, gdzie mózg rozmawia z osobą, która śpi. I ten mózg zwraca się, mózg tej osoby, która śpi, która próbuje spać i która się budzi w środku nocy i mózg tak czeka cierpliwie, aż ta osoba się budzi. Jak ta osoba się budzi, to się patrzy w stronę tej osoby. Mówimy o mózgu tej osoby, która się budzi, to jest mem. To jest pewnego rodzaju ilustracja. I ten mózg mówi, widzę, że nie śpisz. No to pozwól, że ci zaoferuję parę ciekawych rzeczy, o których naprawdę powinnaś pamiętać. I ten mózg zaczyna wyliczać różne rzeczy, o których ta osoba chciała już zapomnieć, próbowała zapomnieć, a nie jest w stanie i chciałaby to odepchnąć, ale mózg jest, ten własny mózg tej osoby jest tak upierdliwy, że dodaje kolejną rzecz i kolejną, żeby tylko tą osobę pogrążyć i sprawić, że ona nie będzie w stanie zasnąć. Nie wiem, czy tak masz w życiu, czy nie, czy miałaś tak kiedyś w życiu, czy przez to przechodziłeś, a jeżeli tak, jeżeli miałeś taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę było ci bardzo ciężko i zastanawiałeś się, czy to w ogóle wszystko ma sens, to chcę ci powiedzieć, że nie jesteś sam, bo są też inni, którzy tego doświadczają dzisiaj i są też inni, albo byli też inni, którzy tego doświadczali, również Boży ludzie. To doświadczenie nie jest czymś nowym, ono towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Jest ktoś, z kim możesz się dzisiaj utożsamić, albo jest ktoś, kto się, gdyby mógł powiedzieć, to pewnie by powiedział, utożsamiam się z tobą. I tą osobą jest, jeden z autorów, jest Asaf, który jest autorem kilku psalmów. Posłuchajcie proszę fragmentu jednego z nich, to jest psalm 77. Asaf pisze tak w tym psalmie. Przeczytam najpierw fragment, jedną część tego psalmu. Skieruję dla prowadzącego chór, dla Jedutuna Asafowy psalm. Skieruję do Boga mój głos i zawołam, skieruję do Boga mój głos i On skłoni ku mnie swoje ucho. Szukałem Pana w dniu niedoli mojej, nocą wyciągałem ręce bez znużenia. Nic mojej duszy nie mogło ukoić. Co wspomnę o Bogu, to jęczę, co pomyślę mój duch omdlewa. Nie dajesz mi zmrużyć powieki, bezsenny w milczeniu czekam. Myślami wracam w przeszłość do odległych lat. Wśród nocy wspominam mą pieśń, całym sercem dociekam, w głębi ducha badam. Czy Pan odrzuca na wieki? Czy może już więcej nie okazać przychylności? Czy Jego łaska może wyczerpać się na zawsze? Czy może zabraknąć obietnic dla kolejnych pokoleń? Czy Bóg może zapomnieć o litości? Czy w gniewie może stłumił miłosierdzie? I stwierdziłem, to mnie bardzo boli, czyżby prawica Najwyższego mogła być zmienna? Asaf na co dzień zajmował się muzyką i poezją. Stworzył kilkanaście wierszy, które znalazły na trwałe miejsce w kanonie Bożej Księgi. Asaf nie tylko tworzył pieśni, ale też kolekcjonował pieśni, bo takie jest znaczenie jego imienia, kolekcjoner albo zbieracz. Ten, który sortuje, kolekcjonuje rzeczy. I ponad wszystko Asaf jednak był muzykiem w świątyni Boga. I to w tej świątyni Asaf regularnie przebywał. Pieczołowicie dopasowywał dźwięki do tworzonych przez siebie tekstów, które wychwalały Boga. Nie każdy potrafi to robić, bo żeby to robić, to trzeba mieć umysł poety i słuch muzyka. Asaf miał jedno i drugie. Był poetą, był zbieraczem i był muzykiem. I podczas kiedy jedni gdzieś tam na zewnątrz, w czasach Asafa, tak było wczoraj i tak też jest i dzisiaj, zajmowali się rzemiosłem, jeszcze inni zajmowali się handlem, jeszcze inni czymś tam innym, to Asaf, można powiedzieć, że zajmował się Bożymi sprawami. To znaczy był tym, który tworzył dla Boga wiersze, tworzył dla Boga piosenki i śpiewał dla Boga, a w ślad za nim śpiewali razem z nim inni. Dowiadujemy się, że Asaf był w świątyni regularnie, to znaczy, że znowu można by powiedzieć, że był tak blisko Boga, że bliżej już się nie dało. A jednak, mimo tego, że był blisko Boga, był w świątyni, był regularnie tam przebywał, tworzył dla Boga teksty z niesamowicie głęboką liryką, oddające chwałę Bogu, wywyższające Boga, to wszystko nie uchroniło go przed zbolałym sercem. Ten psalm to jeden z wielu psalmów, tak zwanych psalmów narzekających, niektórzy takie określają. Może nie jest to najlepsze określenie, bo inne pasuje, może lepiej jest łagodniejsze, psalmy lamentacyjne. To jest nasze staropolskie słowo, być może pamiętacie, lamentacje, już nie używamy tego słowa, ale to są lamentacje, to nic innego jak żal wyrażany głośno, publicznie. I wiele z psalmów to właśnie lamentacje. Tak naprawdę z tych 150 psalmów, 59, czyli można powiedzieć ogólnie rzecz biorąc, 1/3 psalmów to właśnie takie psalmy lamentacyjne albo narzekające. To takie grono piosenek, które są wyrazem smutku, żalu, narzekania, głośnego okazywania, czy okazywania, że ja cierpię, że jest mi ciężko. Mogą przybierać różne formy. Formę westchnienia, płaczu, formę skargi. Są dość specyficzne i różnią się znacząco od innych psalmów. Wiecie, kiedy o tym myślałem, to zacząłem się zastanawiać, czy... Tak myślałem sobie, Panie Boże, ja nie wiem, czy my chcemy, czy ja chcę, żeby co trzecia śpiewana przez nas piosenka tutaj na tym miejscu w niedzielę o poranku była takim wyrazem żalu. Nie wiem, czy to chcemy. Nie wiem nawet, czy mamy takie piosenki. Mamy różnego rodzaju piosenki, ale muszę przyznać się bez bicia wam, że kiedy myślę o Kościele ogólnie, myślę o naszej wspólnocie, myślę o tobie, o każdym z nas, na ile nas znam. Myślę o tym, na ile nas was znam, przez co przechodzimy, jaką mamy sytuację w domu, w pracy. To myślę sobie, dobry Boże, ci ludzie są wystarczająco zmęczeni codziennym życiem, żeby jeszcze przyjść w niedzielę i tak po prostu biadolić do ciebie. I nie ukrywam, nasi muzycy o tym wiedzą, że przychodzę do nich i mówię, słuchajcie, ja wiem, że piosenki różne wybieracie i dobieracie i mają taką wolność, żeby dobrać piosenki, przynajmniej jedną z nich, żeby była adekwatna do przesłania, praktycznego przesłania biblijnego, ale mają wolność, żeby dobrać piosenki. Ale co jakiś czas, kiedy przychodzę, amen, aleluja, ale co jakiś czas przychodzę i mówię, słuchajcie, w tej wolności może takie, wiecie, radośniejsze, uskrzydlające piosenki, takie, że aż serducho się rwie, że chce się podskoczyć, bo jesteśmy wszyscy zmęczeni po całym tygodniu pracy i chcemy naprawdę radośnie śpiewać Bogu na chwałę. Nie wiem, czy my mamy takie piosenki smutne, bardzo smutne i czy chcielibyśmy, gdybyśmy przełożyli psalm, bo psalmy się śpiewało. One były pisane po to, żeby były recytowane i żeby były śpiewane. Nie wiem, czy niektóre, gdybyśmy mieli je tu zaśpiewać, to byśmy wyszli tak zdołowani stąd, że pomyślelibyśmy, mam dosyć swoich problemów, po cóż miałbym jeszcze wysłuchiwać problemu autora tej piosenki. Nie wiemy, co się wydarzyło w jego życiu. Wiemy, że smucił się z powodu czegoś tam, że był być może rozczarowany, był zawiedziony. Być może obawiał się czegoś, co nieuchronnie nadchodzi. Nie wiemy. Wszystko, co wiemy, to psalmista zwraca się do Boga określeniem dzień niedoli. To jest ten dzień, a w zasadzie ta noc, kiedy się po raz kolejny budzi i jest przekonany, że jest w niedoli. Nie wiemy, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie osobista psalmisty, czy też to jest kwestia szerszego kontekstu, kiedy naród, lud Boży wchodził w taki moment historii, kiedy nie działo się zbyt dobrze i prognozy proroku były takie, że to się źle skończy. I być może psalmista, myśląc o tym, co się dzieje w jego kraju, myślał sobie, wszystko się sypie, wszystko się wali, mnie to osobiście też dotyka, to się przekłada na życie moje, mojej rodziny. No jak tu żyć w ogóle? Jak z tym żyć? Sposób, w jaki psalmista o tym mówi, to jest taki obraz osoby, która jest w ciemnym pomieszczeniu, w którym ściany się przybliżają, są coraz bliżej i bliżej. Albo można by mówić o tym przysłowiowym tunelu, na końcu którego nie widać światła. To ta chwila, kiedy w jego życiu emocje biorą górę, chciałby móc myśleć o czymś innym. Chciałby móc zapomnieć o problemie, jednak nie potrafi, bo to go ściga, to go zjada. I ciekawe, że Asaf mówi, moja dusza nie daje się pocieszyć. I to jest taki, w taki sposób autor to formułuje, że to wskazuje na to, że on próbował na różne sposoby, otwierał się na to pocieszenie, ale z różnych miejsc to pocieszenie być może mogło nadejść, ale on tego nie pociesza. Dokładnie to samo określenie pojawia się w przypadku Jakuba, który stracił swojego syna, patriarcha Starego Testamentu. Jakub, który stracił swojego ukochanego syna i dokładnie to samo, tych samych słów używa. Moja dusza nie daje się pocieszyć. Wszyscy możemy przechodzić przez takie chwile. Być może nawet teraz, kiedy mówię, to zwlokłeś się tutaj na siłę, wcale nie chciałeś tutaj być. Jesteś tutaj dlatego, że takie jest przyzwyczajenie, że taki jest zwyczaj. Albo jesteś tutaj, bo no nagle się okazało, że jesteś. Ale myślałeś, że ciebie tutaj nie będzie. I być może myślałeś, co mi to da w ogóle. Po co ja tam idę? Nie wiem, czy jesteś, czy byłeś. Nawet jeżeli już nie jesteś, a byłeś, albo nie byłeś i nie jesteś, to przyjdzie taki dzień, może przyjść taki dzień, kiedy będziesz doświadczał tego samego, czego doświadcza psalmista. Tak jak Asaf, który się rzuca, który się przewraca z boku na bok, który jest zdruzgotany, który wylewa swoje serce przed Bogiem i tak też jest z nami. Wylewamy to serce przed Bogiem, wołamy do Niego, wyciągamy do Niego naszą rękę. Wiecie, jest wiele mądrości w takiej tradycyjnej, w tradycyjnym ludowym kontekście. Nie wszystko jest właściwe i dobre, ale kiedy nasi ojcowie ukuli powiedzenie jak trwoga, to do Boga, oni wiedzieli, dlaczego to mówią. I wiecie, to nie jest tak, że tylko jak trwoga, to do Boga, bo nasi dziadowie byli dużo bardziej wrażliwi duchowo niż my jesteśmy, ale w tym kontekście swojej wrażliwości takiej czy innej ukuli to powiedzenie, że jak trwoga, to do Boga. No bo prawda jest taka, albo pytanie się rodzi, jeżeli nie do Boga, no to do kogo chciałbyś pójść? Do kogo pójdziesz? Widzisz, Asafowi nawet nie przyjdzie do głowy, żeby pójść do kogokolwiek innego. Asaf zaczyna od Boga, kieruje słowa do Boga, robi to już od jakiegoś czasu, na co wskazują jego słowa i chce wiedzieć, chce być pewien, że Bóg odpowie. Pewien ateista kiedyś powiedział, zwracając się do osoby wierzącej, chciałbym móc wierzyć tak, jak ty wierzysz i chciałbym mieć kogoś takiego, jak ty masz, kogoś, do kogo mógłbym się zwrócić. Ale prawda jest taka, że nawet ty, który powiedziałbyś o sobie, że jesteś świadomym naśladowcą Jezusa, wiesz o tym, że masz Boga, do którego możesz się zwrócić, być może nawet regularnie zwracasz się do Niego, podobnie jak Asaf, który się zwraca do Boga regularnie, to nie jest jedna odklepana modlitwa, to jest któraś z kolei, kolejna i kolejna modlitwa, słowa kierowane do Boga. Tak naprawdę autor tego psalmu wskazuje na pewnego rodzaju intensyfikację. Mówi szukałem. Mówi, szukałem albo robiłem to bez znużenia. To jest intensywne, to jest pewnego rodzaju oddanie, to jest próba trzymania się Boga za wszelką cenę, mimo że wszystko w tobie krzyczy, ja już mam tego dosyć, ja nie wiem w ogóle, czy ten Bóg naprawdę mnie słyszy. Wyciągnięte ręce nocą, mówi psalmista, wyciągam do ciebie ręce nocą, dociekam całym swoim sercem. A mimo to Asaf wydaje się być uwięziony w swoim walącym się świecie, jest przytłoczony, nie jest w stanie mówić. I tak naprawdę dwa słowa, które kiedy czytam ten psalm, które mi przychodzą do głowy, pierwszą część tego psalmu to jest beznadziejność i desperacja. I zobacz, że psalmista, w jaki sposób on się zwraca do Boga, bo ten zaimek ja, albo mi, albo mnie pojawia się 18 razy w tych pierwszych 11 wersetach. Psalmista zaczyna od pewnej formuły, która jest nam dobrze znana. Formuła, którą my praktykujemy, która polega na tym, że mam problem, który spędza mi sen z powiek, dosłownie albo w przenośni. Modlę się do Boga, Bóg, który przecież mnie słyszy, odpowiada na tą modlitwę, problem zostaje rozwiązany i ja żyję dalej z nadzieją, że nie będzie już więcej problemów, a kiedy się pojawią problemy, to zrobię znowu to samo. Problem odnoszący się do problemu psalmisty polega na tym, że psalmista robi to od dłuższego czasu, robi to regularnie, robi to intensywnie, woła do Boga, krzyczy do Niego, i wydaje się, że ta formuła, która się powinna sprawdzać, która się sprawdza z pokolenia w pokolenie, przynajmniej wrażenie można mieć takie, że ona nie działa, że ona nie zadziałała u Asafa. I czasami nam też się może tak samo wydawać, że my zwracamy się do Boga, a nasze życie staje się koszmarem beznadziejności i wydaje nam się, że Bóg jest jakiś taki obojętny. Ktoś kiedyś trafnie zauważył, że jeśli Bóg jest obojętny na modlitwy, to nie jest realny, a jeśli nie jest realny, to twoja wiara jest iluzją. Ktoś inny trafnie powiedział, kiedy modlitwy trafiają na głuche ucho Boga, to jest to wystarczający powód, żeby zwątpić. Bardzo mi się podoba to, co powiedział Haddon Robinson, pewien kaznodzieja, który trafnie zauważył, początek powątpiewania w twoją wiarę może stać się początkiem wiary w twoje zwątpienia. Siedem pytań. Tyle psalmista zadaje Bogu w tej pierwszej części. Strzela tymi pytaniami jak z kałasznikowa. Siedem pytań zadanych szybko, jedno po drugim, które każde z nich zaczyna się od czy albo czyżby. Psalmista zwraca się do Boga i dziwi się, i zastanawia się, i rozważa, i nie może uwierzyć to, i mu się to w głowie nie wierzy, i zastanawia się, no jak to jest, Boże? Ale wiesz co, w tym wszystkim, chcę zwrócić twoją uwagę na jedną rzecz, bo to jest istotne. W tym wszystkim jest szczery. Do kogoż innego miałby pójść jak nie do Boga? I w jaki inny sposób miałby się zwracać do Boga, jeśli nie w taki sposób, który wskazuje na to, że Bóg jest tym, który wszystkich zna, że Bóg wie o mnie wszystko. Wszystko o mnie wie. Zna mnie lepiej niż ja sam siebie. To nawet nie jest tak jak moja żona, która mówi, kochanie, jak się na mnie zdenerwuje, to mówi, Marczak, ja cię dobrze znam. Ale jak się nie zdenerwuje, to mówi, kochanie, ja cię znam. I zna mnie i wie lepiej często, bo ja nie jestem w stanie sam sobie wytłumaczyć, o co mi chodzi. Ale prawda jest taka, że są sytuacje, kiedy ani moja żona, ani najlepszy przyjaciel, nikt inny nie jest w stanie mnie znać tak, jak mnie zna Bóg. I psalmista jest tego świadomy i przychodzi do Boga, którego wie o nim wszystko. Nie doświadcza Boga w tym momencie, kiedy pisze, nie doświadcza Boga tak jak kiedyś, ale musimy szczerze przyznać uczciwie, że Asaf mimo wszystko nadal ma relację z Bogiem. I prawda jest taka, że kiedy się smucimy, kiedy świat nas przygniata, to my nie dzielimy się swoim smutkiem z obcymi, ale z kimś bliskim, kogo znamy i kogo kochamy. I to robi Asaf. I dzięki ci, Panie Boże, za to, że to właśnie robi, ponieważ to jest dla niego zbawienne i to sprawia, że pomimo, że gdyby użyć takiej metafory pływania na wzburzonym morzu, oddalonym od brzegu, to nie jest na tyle daleko, żeby z powrotem nie wrócić do tego brzegu. Większość z was pewnie tego nie wie, ale jako młody chłopak nastoletni próbowałem różnych rzeczy w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Kurs tańca towarzyskiego, piłka nożna, modelarnia, klub karate, najróżniejsze rzeczy. Jedną z rzeczy, kurs gastronomiczny też kiedyś tam zrobiłem, to pewnie nie wiedzieliście, nie włączajcie mnie do kawiarni, bo to było bardzo dawno temu i na niewiele się przyda ten kurs gastronomiczny. ale jajecznicę potrafię zrobić. Tak pomyślałem, że się sam pochwalę teraz. I wiecie, robiłem też kurs ratownika młodszego. To była męka, powiem wam. Nie było zmiłuj się. Wiecie, jednym z wymogów było przepłynięcie 50 metrów pod wodą bez skoku do wody, czyli odbijasz się od murku. 50 metrów pod wodą na jednym wdechu. Innym z wymogów było to, że słuchaliśmy wykładów instruktora, będąc w tej głębokiej części wody i machając nogami w taki sposób, żeby się utrzymać na powierzchni, a on po prostu sobie spokojnie chodził brzegiem i tłumaczył nam różnego rodzaju rzeczy przez kilkanaście albo kilkadziesiąt minut. A myśmy się zastanawiali, no koniec już, bo już mnie nogi bolą od tego machania, bo nie można było dopłynąć do brzegu i się chwycić, tylko trzeba było być na środku w tej głębokiej części basenu. Ale wiecie, z młodymi ludźmi, to było dawno temu, byłem trochę młodszy, z młodymi ludźmi tak to jest, że czasami są, czują się zbyt pewnie. I pamiętam ten dzień, kiedy byłem nad morzem i byłem taki dumny z siebie, że przecież ja jestem ratownikiem młodszym. Jedyna różnica między ratownikiem młodszym a starszym jest taka, że starszy ma odpowiedzialność formalną, musi podpisywać pewne papiery i on odpowiada prawnie, gdyby się coś tam zadziało, a młodszy jest takim asystentem starszego. Więc myślałem sobie, jestem ratownikiem młodszym, co tam, że fale są i że większość ludzi nie chce wskoczyć do wody, przecież ja jestem ratownikiem młodszym. Więc skoczyłem do wody i sobie tak popłynąłem, nie wiem ile, ale kawałeczek od brzegu. I jeżeli można by mówić, zadać pytanie, czy człowiek może się spocić w wodzie, to był ten moment, kiedy się spociłem w wodzie, ponieważ zdałem sobie sprawę, będąc jakiś tam moment od brzegu, że moje życie tak naprawdę wisi teraz na włosku, że ja mogę nie być w stanie z powrotem dopłynąć do tego brzegu. Myślę, że ten psalm jest taką przestrogą dla nas, albo może zachętą, abyśmy pamiętali, że nawet jeżeli jesteśmy na takiej głębokiej wodzie, w zburzonym morzu życia, to dopóki nie jesteś daleko od brzegu, możesz do niego dopłynąć, bo Bóg ci daje wszystko, żeby cię uzdolnić do tego, żeby być z powrotem, dojść do tego brzegu. Żeby nie zadziało się w naszym życiu tak, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, do nich wczoraj i do nas dzisiaj też, mówiąc o tym, że jesteście już tak daleko, że obawiam się, że jeśli dalej popłyniecie, to nie wrócicie. To nie da się już stamtąd wrócić. Kochani, bez względu na to, jakie myśli targają nami, targają twoim umysłem, w dniu niedoli nie pozwól sobie na to, żeby oddalić się od Boga. Ale zobacz, zachęcające jest to, co Asaf dalej pisze w drugiej części psalmu. Przypomnę sobie lepiej dzieła Pana, tak wspomnę Twoje dawne cuda, zagłębiłem się więc we wszystko, czego dokonałeś i zacząłem rozważać Twoje czyny. Boże, wszystko, co robisz, jest święte. Który Bóg jest tak wielki jak nasz Bóg? Jesteś Bogiem, który czyni cuda. Całym ludom dałeś poznać swą moc, silnym ramieniem odkupiłeś swój lud, synów Jakuba i Józefa. Zobaczyły Cię wody, o Boże, zobaczyły i wzniosły swe fale. Tak uniosły się głębie, spłynęły wody, wodą obłoki, chmury wydały głos. Tak posypały się Twoje strzały. Głos Twego grzmotu słychać w zawierusze, błyskawice rozświetliły świat. Ziemia zatrzęsła się i zadrżała. Twoja droga wiedzie przez morze, Twoje ścieżki, Twoja ścieżka przez wielkie wody, a Twoje ślady nierozpoznane. Prowadź nadal swój lud niczym stado, jak dawniej ręką Mojżesza i Arona. Widzisz, Asaf nie jest nowicjuszem. Widać, że wie o Bogu, widać, że zna Boga, wie o Bożym działaniu, widać, że zna Słowo. I Asaf w swojej niedoli afirmuje Boga wbrew temu, co odczuwa. Afirmuje Boga, mimo że duch jest słaby, to mimo że jego duch jest słaby, Asaf mówi, będę pamiętał i będę medytował. Nie zamierza rezygnować z wołania do Boga, chociaż w tym momencie Bóg wydaje się być daleko. I widać, że dokonuje się przemiana w jego życiu, ponieważ w tej drugiej części swojej piosenki Asaf mówi, przypomnę sobie lepiej dzieła Pana. I to jest ciekawe, że to jedno określenie i w ślad za tym zaraz zagłębiłem się we wszystko. Przypomnę sobie i zagłębiłem się. Wiesz, nie możesz sobie przypomnieć czegoś, czego nigdy nie wiedziałeś. To nie ma sensu. Możesz przypomnieć sobie to, co widziałeś, czego byłeś świadkiem, czego doświadczyłeś w swoim życiu. I tak naprawdę w przypadku Asafa to nie chodzi tylko o mentalne uznanie Boga, że on sobie przypomni pewne piosenki, które sam napisał, albo inni napisali, ale przypomni sobie wyjątkowość, potęgę, majestat i chwałę Boga. I w tej dalszej części psalmista mówi o świętości Boga, mówi o jego cudotwórczej mocy, skupia się na jego opiece, na jego prowadzeniu i na wybawieniu od Boga. Dalej też rzuca rękawice fałszywym kananejskim bogom morza, grzmotu, burzy i przechodzi od takiego momentu, czy bycia zniechęconym do momentu, kiedy jest osobą pełną ufności na nowo wobec Boga. Ta druga część psalmu nie brzmi jak przygnębiony Asaf, od którego zaczyna się ta piosenka. Uwielbienie przeniosło go z samo zapadniętego dołka do zafascynowanego Bogiem wyznania wiary. I widać, że Asaf tej swojej niedoli przechodzi drogę od beznadziei do zaufania. Widzi Boga, który działał w przeszłości, niezwykłe dzieła Boga, podkreśla, że nie ma drugiego takiego, czyni, to jest Bóg, który czyni cuda, Bóg, który okazuje moc całym ludom, który odkupił silnym ramieniem. Asaf, który zaczął rozważać święty charakter Boga, zagłębił się we wszystko. Czytając ten psalm, przypomniała mi się taka historia, pewnego rodzaju raport czy artykuł, na który się natknąłem jakiś czas temu. Schludnie ubrany mężczyzna w średnim wieku stał na poboczu ruchliwej autostrady. I stojąc na poboczu tej ruchliwej autostrady, nie machał ręką, nie próbował zatrzymywać samochodów, po prostu stał na krawędzi autostrady. Postawa jego ciała nie zdradzała żadnych widocznych zamiarów z jego strony. Nie wiadomo było, czy chciał przejść przez ruchliwą ulicę, czy po prostu na kogoś czekał, czy chciał gdzieś jechać. Samochody po prostu przejeżdżały obok niego. Nie wiadomo, ile tych samochodów tak naprawdę przejechało. Może setki, może więcej, może 1000. Nie wiemy, ale kiedy stał tak przez jakiś czas, to w którymś momencie wóz, radiowóz zatrzymał się obok niego. Zabrano mężczyznę do radiowozu, kilka słów rozmowy i decyzja, żeby jechać z tym człowiekiem do szpitala. Bo okazało się, że ten człowiek, który był schludnie ubrany, który nie wyglądał w ogóle jak bezdomny, nie był bezdomnym, który nie był pod wpływem środków psychotropowych, który jak gdyby wyglądał na całkiem normalnego człowieka i zachowywał się całkiem normalnie, miał jednak jeden problem. Nie pamiętał, skąd przyszedł i nie pamiętał, dokąd chciał pójść. Ja myślę, że tak może być z nami. Że jeżeli jesteś w takim miejscu swojego życia, kiedy nie pamiętasz, skąd idziesz i nie wiesz tak naprawdę, dokąd chcesz dojść, to kiedy przyjdą takie momenty, jak ten, który dopadł Asafa po raz kolejny, to bez Boga sobie nie poradzisz. Nie poradzisz sobie bez Boga. Ale dobra nowina jest taka, że możesz stać się częścią większej historii, bo ta koncepcja przychodzenia skądś i kroczenia gdzieś to jest nic innego jak historia, to jest Boża historia, która się tworzy i prawda jest taka, że ty możesz stać się częścią większej historii, częścią Bożej historii. To jest trochę tak jak pewien wnuczek, który powiedział do swojego dziadka: dziadku, opowiedz mi historię. I dziadek lubi opowiadać historię, ale ten wnuczek powiedział: dziadku, opowiedz mi taką historię, w której ja będę. Ja będę częścią tej historii. Myśmy, kiedy nasze dzieci dorastały, starali się opowiadać, mówiliśmy bajki, nie wiem, na ile pamiętają te bajki, ale w tych bajkach zawsze oni byli jednymi z bohaterów tych bajek. I oni bardzo lubili opowiadać taką tworzoną na łapu-capu, na chybił-trafił, czasami nawet inwencji twórczej już nam brakowało, bo nie wiedziałem, jak mogę nową historię opowiedzieć, ale taką, żeby oni byli częścią tej historii. Ale tutaj ja nie muszę tworzyć historii, my nie musimy tworzyć historii, bo ta historia się tworzy. I ty możesz być częścią tej większej Bożej historii. Mieliśmy tydzień temu rozmowę tutaj na środku dotyczącą nauki i wiary. I ja jedną z rzeczy, którą się uczepiłem kurczowo, kiedy patrzę się na Biblię, to jest to, że żyję takim przekonaniem, że to jest Boże Słowo do człowieka, które odpowiada na 4 pytania, na które większość ludzi nie potrafi odpowiedzieć. Pytania, które ja, kiedy rozmawiam z ludźmi, swego czasu robiłem sondaż na ulicach naszego miasta, podchodząc do nich, zadając im pytanie: słuchaj, 4 szybkie pytania, powiedz mi, bo jestem ciekaw, jaka będzie twoja odpowiedź, czy zgodzisz się? Tak, porozmawiajmy chwilę, dobrze, 4 pytania. Kim jesteś? Skąd się tutaj wziąłeś? po co żyjesz i co się z tobą stanie, kiedy odejdziesz z tego świata. I okazuje się, że cztery egzystencjalne pytania, na które powinniśmy znać odpowiedź, ludzie nie znają odpowiedzi, nie wiedzą, kim są. Nie znają swojej tożsamości, dlatego kombinują ze swoją tożsamością. Podzielmy to już nie dwie płci, ale niech będzie więcej, bo może to nam pomoże. Po co żyję? Nie wiem, po co żyję tak naprawdę. Nie wiem, skąd się wziąłem, nie wiem, po co żyję, nie wiem, dokąd zmierzam, nie wiem, co się stanie ze mną, kiedy odejdę. Dzisiaj możesz znać odpowiedź na te pytania. Wystarczy powiedzieć, przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, nie jestem w stanie żyć w taki sposób, jaki chciałbym, czy chciałbym. Ale wiem, że Ty właśnie dlatego posłałeś na krzyż swojego Syna Jezusa, żeby zajął moje miejsce, żeby dał mi nowe życie, żebym ja, żyjąc tym nowym życiem, mógł oddawać Tobie chwałę, będąc świadomym, kim jestem i po co żyję. Ten psalm rozpoczyna się i kończy bardzo podobnie, chociaż to ma inne znaczenie. Psalm rozpoczyna się od słów dla prowadzącego chór. Jedutun był tym, który prowadził chór. A ostatnie słowa tego psalmu brzmią: prowadź nadal swój lud. On to potrafi. On potrafi cię prowadzić tak jak nikt inny. On potrafi zatroszczyć się o twoje życie tak jak nikt inny. Słuchanie to trudna sztuka. Trudno nam się słucha. Ale być może tak to jest, kochani, że Bóg do nas dzisiaj mówi przez tego psalmistę, przez ten tekst. Mówi do nas po to, żebyśmy mogli usłyszeć, żebyś ty mógł usłyszeć i żebym ja mógł usłyszeć. Usłyszeć główną lekcję, jaka się zasadza, jaka się wyłania z lektury tej piosenki. A ona jest taka. Kiedy przechodzisz przez ciemną dolinę, to trzymaj się prawdy o Bogu nawet wtedy, kiedy trudno jest ci ją usłyszeć. A On przypomni ci o swojej potędze i wielkości i poprowadzi cię dalej tak, jak zawsze to robił, jak zawsze prowadził wszystkie swoje dzieci. To jest moją modlitwą za ciebie i za mnie. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.